Dzień dobry Państwu, Bożena Pysiewicz, Muzeum Narodowe w Warszawie. Dzisiaj zdalnie, niestety nie mogę być u Państwa w siedzibie Collegium Civitas, ale zapraszam do opowieści, do spotkania z artystami z XIX wieku. Będzie to opowieść o romantycznym micie artysty, o odbiorze sztuki w XIX wieku, o tym, jakie były realia, jakie były postawy, jak ludzie odbierali w tym czasie sztukę i właśnie przede wszystkim o tym, jak odbierali, jak reagowali w XIX wieku na dzieła malarskie i rzeźbiarskie. Zasadniczym założeniem romantyzmu, który został ukształtowany właśnie na początku XIX wieku i trwał później przez cały XIX wiek, a właściwie możemy powiedzieć, że trwa do dziś, jest założenie, że artysta jest wybitną jednostką, że wyrasta ponad przeciętność, że jest wyjątkowy, że jego samoświadomość, jego poczucie, jego ambicje tworzą rzeczywiście obraz człowieka, który powinien być naszym przewodnikiem i powinien wskazywać drogę przyszłym pokoleniom. Więc ten mit artysty najpełniej został wyrażony oczywiście w dziełach literackich, w dziełach wielkich wieszczów, romantyków. I to, co pisze Adam Mickiewicz w Dziadach: człowieku, gdybyś wiedział, jaka twoja władza, ludzie, każdy z was mógłby samotny, więziony myślą i wiarą zwalać i podźwigać trony. I właśnie ta myśl, że każdy z was mógłby samotny dźwigać, zwalać, podźwigać trony, będzie nam dzisiaj towarzyszyć, przyglądając się, jak te literackie opisy, jak tą literacką wizję pokazywali artyści i czy odnajdziemy ją również w ich życiorysach. Mamy tutaj taką wątpliwość, bo o ile w literaturze, w poezji łatwo jest opisać chwilę obłędu, chwilę szaleństwa, wielką improwizację, czy jednak jest to możliwe w malarstwie. Zanim przeniesiemy się tak bezpośrednio już do twórczości artystycznej, chciałabym zaznaczyć Państwu, wprowadzić trochę w istotę tego wszystkiego, co zaczęło się zmieniać od połowy XVIII wieku, a właśnie do końca XIX wieku. Bo te zmiany, które miały miejsce właściwie na wszystkich polach, na wszystkich obszarach życia, są bardzo istotne. Wiem, że o tym wspominał na poprzednim wykładzie profesor, który mówił o romantycznych biografiach, ale jeszcze jakby uświadommy sobie, że w XIX wieku właściwie zmieniło się wszystko. Upadły monarchie, obserwujemy kolejne zrywy rewolucyjne, między innymi Wiosnę Ludów, przynoszą te wszystkie zmiany, ogromne zmiany społeczne. Mamy rewolucję przemysłową, rewolucję demograficzną, rozwój miast i dominację tego miejskiego stylu życia, więc ten wiek pary, postępu, to wszystko oczywiście wpływa na sztukę, która notuje, odbija i jakby jest takim zwierciadłem zmian społecznych, które zachodzą w XIX wieku. I kilka takich najważniejszych elementów dotyczących zmian w obrębie sztuki, które będą odbijać się na postawach artystycznych i oczywiście na sztuce. Dawniej sztuka związana była przede wszystkim z religią, służyła również władzy, jej reprezentacji, ostentacji. Dzisiaj, czyli w XIX wieku, sztuka ma być rozrywką dla publiczności. Organizuje się publiczne pokazy dla przeciętnych odbiorców o mieszczańskich gustach. To nie są już znawcy, diletanci, którzy dyskutują o sztuce w wąskim gronie. Teraz sztuka trafia do szerokiej publiczności, właśnie niewykształconej, więc potrzebne są recenzje, potrzebny jest rozwój krytyki artystycznej, która przekazuje te informacje i mówi ludziom, jak odbierać sztukę. Dawniej sztuka otaczała splendorem, blaskiem władców, upamiętniała wielkich wodzów, bohaterów, dodawała też pouczenie moralne, dostarczała wzorów do naśladowania, wzorców również dobrej śmierci. Mieliśmy do czynienia z hierarchią tematów, tych tematów wzniosłych. Natomiast współcześnie, w XIX wieku, to wszystko się zmieniło. Dzieła tworzone są dla anonimowych odbiorców na wystawy sztuki. Mecenat, jeżeli jest, to jest to przede wszystkim mecenat państwa. Nabywcami mogą być władze państwowe, miejskie, ewentualnie mieszczaństwo. Rozwija się również handel sztuki, pojawiają się galerie, pojawiają się marszandzi. I jeszcze jeden element nowy to jest to, że dzieło sztuki jest obecnie łatwo dostępne, łatwo powielane w związku z rozwojem technik graficznych, a przede wszystkim w tym wypadku fotograficznych. Więc pojawiają się nowe tematy, nowi odbiorcy i nowa sytuacja w stosunku do sztuki i w stosunku do artystów. W związku z tym te nowe tematy, chociażby tak jak tutaj, walcownia żelaza, wielki, monumentalny obraz ukazujący coś, co wcześniej w sztuce się nie pojawiało. Realizm, codzienność, praca fizyczna, to wszystko są gdzieś te nowe obszary, w które wkracza sztuka XX wieku. W związku z tym wróćmy do sytuacji artysty i do tego, jak go postrzegamy, jak myślimy o tym, kim romantyk był, jakie cechy z nim wiążemy. Więc są to oczywiście wielkie namiętności, samotność, bunt, ogromna wrażliwość, często prowadząca do jakichś właśnie nawet zgubnych torów życia, indywidualizm, patos, często romantyczny bohater przeżywa nieszczęśliwą miłość, jest niezrozumiany, odrzucony, samotny. Ale jak to pokazać w obrazie? Bo o ile można to pięknie opisać, ale ta chwila szaleństwa, ta chwila buntu, ta chwila szalonych namiętności w literaturze trwa przez chwilę, to jeżeli zostanie to namalowane, to jest to utrwalone. Więc rzeczywiście artyści mieli z tym bardzo duży problem i w sztuce polskiej nie znajdziemy takich autoportretów, które by ukazywały te wielkie namiętności artystów. Wydaje mi się, że artyści zdawali sobie sprawę, że taki przesadny patos może prowadzić nie do bohaterstwa, ale właśnie do śmieszności. Tutaj prezentuję Państwu autoportret Gustawa Courbeta, ale też tytuł, który przygnął do tego, Oszalały ze strachu, czyli te wielkie namiętności, ta skulona poza, gdzieś wyrywanie się, stanie nad przepaścią, wygląda jako właśnie człowiek szalony, który tak nam się pokazuje, nie ten bohater romantyczny, tylko gdzieś dziwak, szaleniec czy geniusz. I tutaj drugi jeszcze autoportret Courbeta. Takich dzieł w sztuce polskiej nie znajdziemy, w których artysta by pokazywał te wielkie namiętności, to, co go męczy, to, co go gnębi, tą chwilę, w której gdzieś jest na granicy między szaleństwem, między rzeczywistością, między namiętnością, między tymi bardzo mocnymi uczuciami, które charakteryzują bohaterów, artystów romantycznych. Ale przyjrzyjmy się zatem autoportretom polskich malarzy, które powstają w tym samym czasie, co ten, który widzieliśmy, te, które widzieliśmy obrazy Courbetta. Marcin Zaleski, 1840, obraz 1840 roku. Kogo widzimy? 40-letni artysta siedzi w kącie pokoju, światło wpada przez okno, pięknie wydobywa jego kształty. Mamy mieszczańskie wnętrze na tle obrazu. On stoi, siedzi w eleganckiej pozie, założona noga na nogę, trzyma cygaro, filiżankę. Jego wzrok nie szuka z nami kontaktu, jest zwrócony w stronę widza, ale jakby jest w swoim świecie, w swojej rzeczywistości. I ten autoportret, ale również życiorys Marcina Zaleskiego zdecydowanie odbiega od współczesnych wizerunków bohaterów romantycznych. Artysta ten po raz pierwszy w 1820 roku wystawiał swoje prace na wystawach, otrzymywał medale, otrzymywał stypendia, często podróżował do Wilna, studiował jeszcze wcześniej w Niemczech, we Włoszech, we Francji i w 1830 osiadł na stałe w Warszawie i został profesorem w szkole rysunkowej, w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie uczył perspektywy. Jego twórczość to przede wszystkim sceny we wnętrzach. Tutaj akurat widzą Państwo jego obraz, wnętrze Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie, ale inne tematy, które podejmował, to widoki miejskie, z doskonale wykształconą architekturą, z takim drobiazgowym, bardzo dokładnym kształtowaniem elementów i postacie ludzkie, które właściwie stanowią taki dodatek do tego eleganckiego pejzażu. Zaleski był również jednym z pierwszych fotografów, który wykonywał zdjęcia Warszawy. Zmarł w wieku 80 lat, osiągnąwszy zarówno sukces zawodowy, jak i rodzinny. Więc ten 40-letni artysta, który patrzy na nas z tego autoportretu, to przede wszystkim zamożny mieszczanin, dbający o to, aby jego życie było pełne wygody, ładu, komfortu. Widzimy tą afirmację codzienności, porcelanę, piękny strój, elegancję, więc jest to nieco inny obraz romantyzmu niż ten, który potocznie nam się kojarzy właśnie z tym szalonym, biednym artystą. Tutaj raczej możemy mówić o cichym, mieszczańskim życiu, który ten artysta preferuje. Ale nie jest on odosobniony. Tego typu wizerunków artystów znajdziemy znacznie więcej. I tutaj kolejny autoportret artysty warszawskiego, który miał wybitną pozycję w środowisku warszawskim, który oprócz tego, że malował obrazy, był również kolekcjonerem, przedsiębiorcą, kupcem, również pedagogiem, nauczycielem malarstwa, ale jego życie i jego pochodzenie, to, że pochodził właśnie z rodziny kupieckiej, zapewniło mu, że nie miał żadnych jakby problemów ze zdobyciem wykształcenia, ale również odpowiedniego lokalu, aby gromadzić kolekcję sztuki, a później w swoim mieszkaniu organizować prywatne pokazy dla publiczności dzieł sztuki. Więc znowu mamy artystę, który jednocześnie jest przedsiębiorcą, który jest kupcem, który jest wykształcony i wartości rodzinne i te mieszczańskie życie stanowi dla niego główną wartość. Tutaj widzą Państwo jego w salonie swojego mieszkania na krakowskim przedmieściu, a tutaj jego żonę z córkami w kolejnych pomieszczeniach jego mieszkania, w których znajdowały się, w których organizował pokazy dzieł sztuki. W centrum obrazu widzimy duży obraz Kokulara o tej tematyce mitologicznej, wzniosłej Edyp i Antygona. I jak możemy znaleźć opisy, takie anonse wystaw, które odbywały się właśnie w jego prywatnym mieszkaniu. W Kurierze Warszawskim w 1836 roku możemy przeczytać: w chęci uczynienia zadość życzeniom lubowników sztuk pięknych donosi się, iż malarnia Aleksandra Kokulara, prace tego artysty również, jak i innych artystów, oraz początkowe płody talentu jego uczni, we wszystkie dni świąteczne, poczynając od 14 sierpnia od godziny 9 rano do 1, widziany i być mogą. W inne dni, jako pracy poświęcone, malarnia ta będzie tylko dla osób interesownych, otwartą będzie. Więc Aleksander Kokular, artysta warszawski, lata 30., lata 40. I taki stosunek do życia, gdzie wygoda, pewna stabilizacja, życie rodzinne jest tym, na czym skupia się ten artysta. I również w tym obrazie, proszę popatrzeć, widzimy wnętrze salonu elegancko umeblowane, ład, harmonia, meble ustawione symetrycznie na ścianach, w porządku, również zawieszone obrazy, kolory ścian, draperie, firany, małżonka czytająca książkę, grzeczne, eleganckie córki, więc ta staranność, ta stabilizacja, to są elementy, które dla Aleksandra Kokulara były również bardzo ważne. Więc pierwsza połowa XIX wieku w malarstwie i w postawach życiowych artystów wygląda w ten sposób. I jeszcze jeden obraz artysty, Antoni Blank, i widzą Państwo również jego autoportret z rodziną, gdzie artysta przede wszystkim prezentuje więzi rodzinne, zbliżenie rodzinne, czułe gesty, wspólne spędzanie czasu, w tym wypadku wspólne muzykowanie. Żona uderza, bierze ton, dwie córeczki śpiewają, a sam artysta wybija ton. Więc to są postawy artystów charakterystyczne dla pierwszej połowy XIX wieku. Widzimy wyraźnie, że dominuje mieszczański styl życia, upodobanie do stateczności, wygody, właśnie ten romantyzm, ale romantyzm udomowiony, romantyzm mieszczański, czyli Biedermeier. To jest ta odmiana romantyzmu, którą obserwujemy w pierwszej połowie XIX wieku. To, co opisują poeci, literaci, jeszcze nie ma odzwierciedlenia w życiorysach, w postawach życiowych, ale również w sztuce malarzy polskich. Bo jaka sztuka w tym momencie podoba się, jaka sztuka trafia do odbiorców, jakiej sztuki oczekują? Przede wszystkim bardzo dokładnego, iluzjonistycznego odtwarzania rzeczywistości, takiego rzemieślniczego kunsztu w malarstwie, który widzimy tutaj na przykładzie obrazu Henryki Beyer, takich martwych natur kwiatowych, doskonale realistycznie namalowanych, wręcz z taką miniatorską skrupulatnością, dokładnością w odtwarzaniu bukietów kwiatów, każdego listka, każdego płatka kwiatów, który tutaj widzimy. I to jest sztuka, której oczekuje publiczność, odbiorcy w pierwszej połowie XIX wieku. I takie obrazy malują artyści. Świetlisty, czysty koloryt, ostry rysunek, subtelny światłocień, bez ostrych kontrastów światła i cienia, bez ostrych kontrastów barwnych. Malarstwo, które spokojnie może zawisnąć w domu bogatego mieszczanina. Więc to polskie malarstwo pierwszej połowy XIX wieku zdecydowanie lepiej opisuje kategoria Biedermajerów niż romantyzmu o tej francuskiej, emocjonalnej, żywiołowej genezie z bogatą fakturą i z takimi wyraźnymi pociągnięciami pędzla. Tutaj w sztuce polskiej mamy dokładność, skrupulatność, szczegółowość, iluzyjność, kunszt. Więc ten model romantyzmu udomowionego bez dzikich namiętności w pierwszej połowie XIX wieku jeszcze zdecydowanie dominuje. Zatem pojawia się pytanie, gdzie szukać tego artysty, tego romantycznego buntu, który opisywał Mickiewicz. Gdzie szukać tej nieśmiertelności? Ja czuję nieśmiertelność, nieśmiertelność tworzę. Wszystkie przeszłe i przyszłe jego pokolenia przycisnąłem tu do łona. I dalej, dalej, jak pisał Mickiewicz. Gdzieś czy w autoportretach, w których wzrok artysty, jego oczy pokazują, że odnajdziemy tam szukanie, poszukiwanie siebie i świata. To przenikliwe spojrzenie, które widzimy na autoportrecie Piotra Michałowskiego, wskazuje, że artysta zaczyna penetrować swoją duszę, zaczyna poszukiwać tej wyjątkowości i gdzieś pomału będzie zbliżał się do tych romantycznych myśli, romantycznych wizerunków, romantycznego obrazu. Ale ten deklarowany bunt przeciwko społeczeństwu jednak w autoportretach artystów nie będzie widoczny. Natomiast myślę, że możemy taki wizerunek zobaczyć na najsłynniejszym portrecie Adama Mickiewicza, który namalował Walenty Wańkowicz. To jest 1820 rok ukończony. Obraz był malowany w 1827 roku, kiedy Mickiewicz przebywał w Petersburgu i tam postrzegany był jako ucieleśnienie romantycznego artysty, poety, buntownika. Jednak na portrecie Wańkowicz nie przedstawił go w petersburskim salonie, tylko na Krymie, na wspartego na krymskiej skale. Przeanalizujmy ten wizerunek romantycznego poety, który zapewne narzucił, czy konsultował, wskazał Wańkowiczowi sam Mickiewicz. Tutaj on chciał być tak przedstawiony zgodnie z realiami sprzed 2 lat, kiedy był na Krymie, więc myślę, że o wymowie tego portretu właśnie w dużej mierze decydował sam model, czyli Adam Mickiewicz chciał być przedstawiony w takiej romantycznej koncepcji na wzór przedstawień chociażby Byrona. Czy taki Mickiewicz był naprawdę, czy taki wydawał się Wańkowiczowi, czy taki po prostu chciał zostać zapamiętany, ukazany dla współczesnych i dla potomnych. No i rzeczywiście taki został, takiego mamy go w pamięci. Pierwsza rzecz, ukazany jest z profilu, nie patrzy na nas, czyli jest to znak samotności, wyobcowania, jakiegoś wyizolowania od spraw tego świata. To profilowe ujęcie właśnie pokazuje takie mentalne oddalenie, skłonność może do zagubienia w myślach, do introwertyzmu. Gest. Artysta wsparty jest na skałach. Mamy tutaj pejzaż, patos natury, niebo, grę światła. Człowiek jest wtopiony w ten pejzaż, ale właśnie ta przestrzeń ukazuje dążenie do wolności. Mamy tutaj kontrast. Postać samotnego poety i ten potężny masyw skał, niebo, otwarta przestrzeń i człowiek wtopiony w ten pejzaż. Człowiek, który prowadzi monolog z samym sobą, z siłami natury, z chmurami, jest zapatrzony w dal, zapatrzony w przyszłość. Pewnie też myśli o przeszłości, rozmarzony. Więc całe to przedstawienie nasycone jest symboliką i tym myśleniem o tym, jak bohater romantyczny i jak poeta romantyczny powinien wyglądać. Ten portret rzeczywiście jest wyjątkowy pod wieloma względami. Jest on nawiązaniem do sonetów krymskich Adama Mickiewicza i do tego fragmentu. Lubię poglądać wsparty na Judachu skalę, jak spienione bałwany to w czarne szeregi, ścisnąwszy się buchają, to jak srebrne śniegi w milionowych tęczach kołują wspaniale. Ale jednocześnie warto tutaj przytoczyć wiersz Cypriana Kamila Norwida, który temu wizerunkowi poety nadał symboliczny wymiar, utrwalił go właśnie ten poeta w niekończącej się przestrzeni. Aż poeta, co naród uwieczniał sam trafem, przekazuje swoje rysy późnym fotografem. Jeden portret, ów w Krymie na skalę oparty, między Azją a niebem, sam, ten tylko warty poety i wspomnienia. O reszcie nie gadam lub mówię. To jest ładne. To Mickiewicz Adam. Przenieśmy się w głąb XIX wieku, ponieważ właśnie ta druga połowa XIX wieku otwiera przepaść między powszechnie uznanymi artystami należącymi do świata sztuki oficjalnej i buntownikami, nonkonformistami. Oni pojawiają się mniej więcej na orbicie sztuki polskiej od końca lat 60., w latach 70., w latach 80. Wtedy mamy do czynienia, że sztuka rzeczywiście popada w izolację. To jest ten przełom, ten moment buntu, odejścia od akceptowanych wzorów sztuki, która była w pierwszej połowie XIX wieku. I tą sytuację takiej samotności sztuki opisuje poezja, a przede wszystkim proza XIX wieku, obecna w literaturze właściwie przez cały XIX wiek. Tutaj wypisałam tylko kilka przykładów utworów, nowel, gdzie ten temat artysty romantycznego został opisany, pojawił się i to też w bardzo różnym kontekście, bo czasem na poważnie, ale w niektórych tych utworach, jak chociażby u Henryka Sienkiewicza, z pewnym dystansem, z pewną taką dozą wyśmiewania takich egzaltowanych postaw. Ale tutaj rzeczywiście ten mit XIX-wiecznego romantyzmu, artysty romantycznego, jest opisywany i jest to specyficzny gatunek obecny w literaturze polskiej XIX wieku, w tych, między innymi w tych utworach, które tutaj pozwoliłam sobie wypisać. Więc ta zasadnicza koncepcja artysty jako wyjątkowej jednostki, wyrastającej ponad przeciętność, niepotrafiącej odnaleźć się w społeczeństwie, która jest przekonana o własnej wielkości, cierpi z powodu odrzucenia. Zazwyczaj jest biedny, niezrozumiany, nie ma środków do życia. Jest człowiekiem wyjątkowym, w którym skupiony na własnym wnętrzu. Jego przeżycia, jego myśli, jego doznania są zarezerwowane tylko dla niego. Powinien być jednocześnie tym łącznikiem między tym, co widzialne, doświadczalne, a tym, co niewidzialne, co ludzkie i co boskie. i ta spotęgowana, wzmocniona wrażliwość uzewnętrznia się w jego sztuce. Taka koncepcja artysty romantycznego rzeczywiście zaciążyła na wizerunkach artystów kreowanych, opisywanych i przedstawianych, ale już w drugiej połowie XIX wieku. Więc te elementy legendy romantycznej możemy odnaleźć w życiorysach i w twórczości wielu wybitnych artystów tego czasu. I jakie to są te mity kształtujące legendę romantycznego artysty? Przede wszystkim ten pierwszy mit to jest artysta żyjący w nędzy, schorowany, niedoceniony, który umiera w bardzo młodym wieku. I kilka takich przykładów. Ludwik Delvaux, artysta, który żył tylko 25 lat. Trudne warunki materialne, ubóstwo, które postępowało, które przyczyniło się do rozwoju gruźlicy nieleczonej. Znany on sam z wielu romansów nieszczęśliwych miłości, między innymi jego narzeczoną była Marysia z Bronowic, którą opisał w Weselu Stanisław Wyspiański, a sam ten artysta to jest widmo, które pojawia się Marysi w jego dramacie. Więc jeden artysta. Drugi przykład takiego życiorysu, o którym i dzieła, o którym za chwilę znacznie więcej, Władysław Podkowiński. Tak jak Państwo widzą, żył tylko 29 lat. Półsierota, uczeń szkoły, najpierw uczeń szkoły kolejowej, później szkoły rysunkowej Wojciecha Gersona, który próbował zaszczepić w Polsce nowe idee w sztuce. Próbował przeszczepić impresjonizm, a w związku z tym, że spotkał się on z bardzo ostrą krytyką i odrzuceniem, przeszedł na pozycję symbolisty. Ostatecznie niezrozumienie, nędza, właśnie te niedostatki materialne doprowadziły do ciężkiej choroby płuc, no i przedwczesnej śmierci w wieku 29 lat. Innym takim artystą przeklętym, artystą samotnym, artystą niezrozumianym może być Aleksander Gierymski, który również przez całe życie dążył do doskonałości, ale jego dzieła, które malował w Polsce, były odrzucane, były nieakceptowane, więc wędrowiec dążący do perfekcji w swoim malarstwie, ostatecznie prawdopodobnie chory psychicznie i umierający w samotności w przyczółku. Ale tutaj jeszcze obraz Władysława Podkowińskiego w tym nurcie impresjonizmu i obraz Szał, o którym za chwilę nieco więcej w związku z kolejnym mitem artysty niszczącego swoje dzieło, dokonującego aktu destrukcji. To jest kolejny taki romantyczny mit. Ale jeszcze wracając do tych romantycznych biografii, wracając do tej kwestii artystów odrzuconych, artystów, których życie było tragiczne, niedocenianych za życia, to kolejny Antoni Kurzawa. Syn chłopki ze wsi Turzy koło Gorlic, przez 20 lat żyjący na wsi, właśnie pasący bydło i rzeźbiący właśnie swoje świątki, które podobno były tak piękne i tak wyjątkowe, że został zauważony ten talent, opłacono edukację w Krakowie. Ale też artysta bardzo słaby fizycznie, zniszczony chorobami, pod koniec życia osadzony w przytułku dla ubogich dzięki wstawiennictwu przyjaciół. Jego biografia stała się pierwowzorem do noweli Antek napisanej przez Bolesława Prusa. Ale i z Antonim Kurzawą, i z Władysławem Podkowińskim wiąże się drugi mit dotyczący artysty romantycznego, czyli mit artysty, który niszczy swoje własne dzieło. Dlaczego posuwa się do takiego kroku? Dlaczego właśnie dokonuje tego aktu destrukcji na swojej twórczości? Najczęściej było to związane z tymi artystycznymi kajdanami artystów XIX-wiecznych, czyli nieszczęśliwą miłością, niezrozumieniem, odrzuceniem społecznym, wielkimi ambicjami i przekonaniem o swojej wyjątkowej pozycji, a niedocenieniem, pewnego rodzaju wyobcowaniem, niezrozumieniem. I w związku z tą odmiennością, z tą próbą rozerwania kajdan, często to prowadziło do takich aktów destrukcji, czy wręcz nazywanych wówczas dzieciobójstwem. I takim jednym z najbardziej znanych aktów destrukcji było zniszczenie przez Antoniego Kurzawę swojej grupy rzeźbiarskiej Mickiewicz budzący geniusza poezji. Tutaj widzą Państwo tą rzeźbę odlaną. Ona powstała na konkurs rozpisany przez Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, gdzie były bardzo wysokie nagrody i pewne zwycięstwa. Antoni Kurzawa, przekonany o swoim wspaniałym dziele, o swojej wyjątkowości, koncepcji, którą nam zaprezentował, w momencie, kiedy ogłoszono werdykt i dostał dopiero trzecią nagrodę, postanowił zniszczyć swoje własne dzieło. Wtargnął na wystawę i roztrzaskał, wówczas to był model gipsowy tej rzeźby. I fakt ten, ta sytuacja rzeczywiście była szeroko opisywana w ówczesnej prasie. Między innymi znajdujemy takie opisy i recenzje. W dniu 25 stycznia około godziny 3 po południu, w parę godzin po ogłoszeniu wyników jury, na wystawę przyszedł Kurzawa. Obojętnie przyjął gratulacje obecnych kilku kolegów i znajomych. Podszedł do swojej rzeźby, powiedział, że jego Mickiewicz źle jest do widzów obrócony i że musi coś poprawić. Zaszedł za postument i zanim ktokolwiek mógł się zorientować, krzyknął: "Cofnijcie się, panowie!" i silnym pchnięciem zrzucił figurę na podłogę. Artysta nogą roztrącił kawałki tułowia, porwał ocaloną głowę Mickiewicza i wybiegł szybko z sali wystawowej. I drugi opis. Rzeźbiarz, ofiara własnego żalu, gniewu i krańcowego rozgoryczenia, miał lat 48 i nie za bardzo mógł sobie pozwolić na czyn, który ujdzie najwyżej młodzieńcowi. Można się było spodziewać najgorszego. Więc tutaj jeszcze Stanisław Witkiewicz pisał: rozbił siebie, swoje dzieło w gruzy, popełnił samobójstwo talentu. Nie wiem, kiedy to pisze, on sam, Kurzawa, człowiek, jeszcze żyje czy nie, ale to, co było w nim najlepsze, jest zabite. Więc dzieło zostało roztrzaskane i o ile... I sama ta sytuacja spowodowała, że tak naprawdę Kurzawa wraca jako człowiek rozgłosu. Stanisław Wyspiański skomentował to ironicznie, że właśnie dzięki temu, od dnia, kiedy rzeźba została zniszczona, stała się cudna, stała się wyjątkowa, no i dzięki temu nie upadła pod pręgierzem krytyki, ale stała się wyjątkowa i doceniona. Znalazły się fundusze na rekonstrukcję jego rzeźby, Kurzawa udzielił na to zgody, i zrekonstruowana rzeźba jest była wówczas prezentowana ponownie w Salonie Artystycznym na Nowym Świecie i biła rzeczywiście rekordy oglądalności, więc ten skandal, ta sytuacja zniszczenia spowodowała, że dzieło nabrało sławy, a sam artysta wrócił jako człowiek rozgłosu. I dzisiaj ten odlew wykonany później znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Zarówno życie Antoniego Kurzawy, jak i właśnie ten akt artystycznej destrukcji pokazuje, jak sam twórca odnosi się do swojego dzieła, jak to interpretuje. I tutaj jeszcze taka grafika Antoniego Kamińskiego przedstawiająca właśnie Antoniego Kurzawę w pracowni, właściwie gdzieś w piwnicy. Jak Państwo sobie przypomną te obrazy z artystami, ich autoportrety we wspaniałych wnętrzach Kokulara czy Antoniego Blanka, to dopiero w tej rycinie odzwierciedla się cały mit cierpiącego, chorego artysty, który właśnie żyje w tej nędznej norze z pająkami, pajęczynami, które wypełniają całe wnętrze. Pojawiają się niedokończone dzieła, na które już artysta nie ma siły i za chwilę odejdzie. Więc ten artysta, który żegna się ze swoim dziełem, żyjąc w nędzy, to jest ten prawdziwy, romantyczny samotnik. Ale widzą Państwo, że to jest 1895 rok, czyli już neoromantyzm, epoka młodej Polski i to podejście i to spojrzenie na artystę. Kolejnym artystą, którego życiorys i którego dzieło właśnie naznaczone jest tym piętnem romantycznego mitu, tą oceną artysty przeklętego, jest Władysław Podkowiński. Tutaj znowu rycina Antoniego Kamińskiego, Władysław Podkowiński malujący szał. I tutaj jeszcze prezentuję Państwu zdjęcie print screena z teleturnieju Milionerzy, gdzie padło pytanie, w jaki sposób Podkowiński zniszczył swój szał uniesień. Oblał kwasem solnych, uderzał krzesłem, podpalił czy ciął nożem. Myślę, że to zdjęcie zrekonstruowanego, naprawionego obrazu rok już po śmierci artysty pokazuje, jak je zniszczył. Na ciele tej modelki wyraźnie widać elementy, kiedy artysta po prostu ciął, uderzał w to płótno. Obraz Szał Uniesień, może tu jeszcze jedno. Obraz Szał Uniesień został wystawiony w 1894 roku w warszawskiej Zachęcie i już samemu pokazowi towarzyszyła atmosfera sensacji, skandalu, co przyczyniło się do sukcesu dzieła i do bardzo dużej frekwencji. W pierwszym dniu ponoć nawet 1000 osób obejrzało ten obraz, a przez miesiąc prezentacji ta liczba urosła do 12 tysięcy. I w ostatnim dniu pokazu, pod koniec całej wystawy, na salę wystawową wtargnął Władysław Podkowiński i pociął dzieło nożem. Tutaj na tym zdjęciu widzą Państwo miejsca, gdzie właśnie były ciosy Władysława Podkowińskiego. Oczywiście pojawiło się pytanie, dlaczego to zrobił. Kolejne relacje prasowe tak opisywały ten moment i to zaskakujące wydarzenie, ponieważ obraz cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i właściwie takich negatywnych recenzji nie było. Dziś, w chwili, gdy to piszemy, z dzieła wielkiego talentu i pracy pozostały strzępy tylko. Z rana, gdy zaczynał się ruch na wystawie, ukazał się tam twórca szału i zupełnie spokojnie, jak gdyby chodziło jedynie o dodanie lub ujęcie kilku rzutów pędzla na obrazie, przystawił schodki, a wszedłszy na nie, pokrajał nożem cały obraz. I właśnie, jakie były powody tego czynu, co stało się, co leżało u źródła tego ataku na własne dzieło. Szybko pojawiły się plotki, że decyzja artysty związana była z nieszczęśliwą miłością, z tym, że ponoć na obrazie sportretowana była Ewa Kotarbińska, którą Władysław Podkowiński darzył nieodwzajemnionym uczuciem, a rodzina Kotarbińskiej robiła mu wyrzuty, dopatrując się podobieństwa na tym obrazie właśnie do Ewy Kotarbińskiej. Nie wiemy, czy tak było, ale samo zniszczenie obrazu i przedwczesna śmierć artysty właśnie rok później, w 1895 roku, podsyciły te spekulacje, właśnie dodając ten wątek do całego aktu zniszczenia dzieła przez Podkowińskiego. Więc w tym wypadku tutaj możliwe jest taka interpretacja, bo tak jak widzimy, najwięcej tych ciosów zadanych jest właśnie na wizerunku, na ciele kobiety, którą namalował Władysław Podkowiński. Władysław Podkowiński umiera w 1895 roku i już po jego śmierci obraz zostaje zrekonstruowany, naprawiony i dzisiaj możemy go oglądać w Muzeum Narodowym w Krakowie. W Muzeum Narodowym w Warszawie jest niewielki szkic do tego obrazu. Więc ta sytuacja artysty niezrozumianego, czy niedocenianego, czy wręcz nie potrafiącego poradzić sobie z presją społeczną, takiego społecznego odbioru jego pracy i z recenzjami, z opiniami, z komentarzami, na które został wystawiony. To jest skutek tego powszechnego dostępu do sztuki, możliwości komentowania, opisywania, recenzji, tego, że sztuka przestała być sztuką dla wąskiego grona znawców, natomiast wkroczyła na ten etap publiczny sztuki dostępnej, pokazów, wystaw, sztuki dla wszystkich i tak naprawdę dla nikogo. Więc gdzieś ten element samotności sztuki, niezrozumienia artystów i tego romantycznego podejścia, mitu do swojego życia i do swojej twórczości jest zapewne tego wynikiem. Kolejny mit romantyczny, wyróżniający romantycznych bohaterów, to jest cierpienie. Ten mit cierpienia, współodczuwania z bohaterami, no właśnie, cierpiącym Prometeuszem czy mesjanizmem, to jest kolejny wyróżnik artysty XIX wieku. Ta postawa wieszcza, przywódcy, współodczuwanie, cierpienie z narodem. Tylko znowu pytanie, jak to cierpienie przekształcić na język artystyczny? O ile w dziele literackim jest to możliwe, mamy doskonałe tego przykłady. Natomiast w sztukach plastycznych jest to bardzo trudne. Właściwie nie mamy żadnego dzieła z XIX wieku, które ten wątek prometeizmu czy mesjanizmu by ukazywało. Są dzieła literackie mówiące o tworzeniu, o refleksji na temat roli artysty. Natomiast jeżeli chcielibyśmy odnaleźć to w twórczości plastycznej, to tutaj znalazłam plakat, ale to już, tak jak Państwo widzą, 1977 rok, plakat do inscenizacji Dziadów Adama Mickiewicza, gdzie ten motyw bohatera dramatu Mickiewicza został bardzo jednoznacznie porównany, utożsamiony z Chrystusem, który jest ukrzyżowany. Więc gdzieś takie przełożenie tego odnajdujemy już w sztuce XX wieku, w tym wypadku w plakatach. Ale ja chciałabym Państwu pokazać dzieło, które nie zostało stworzone przez polskiego artystę, tylko rzeźbiarza francuskiego, Frederica Bartholdiego, którego możemy kojarzyć jako twórcę statuły wolności w Nowym Jorku. Natomiast ten artysta po klęsce powstania styczniowego postanowił wykonać jako dar dla narodu polskiego, jako dar, który będzie wyrażał jego solidaryzm z postawą Polaków, rzeźbę zatytułowaną Współczesny Męczennik. Rzeźbę tą obecnie możemy oglądać w Parku Rzeźby w Orońsku, ale kogo ona przedstawia? Spętany, przykuty do skały Prometeusz, któremu wnętrzności wydziobuje, tak jak proszę się przyjrzeć, mamy dwugłowy orzeł, którego znamy z herbu Imperium Rosyjskiego. Więc ten nagi mężczyzna, umięśniony, bardzo tak anatomicznie, poprawnie przedstawiony, leży na skale i ten orzeł wydziobuje, wbija w niego pazury i dziobie jego tors. Skojarzenie oczywiście z Prometeuszem, ale uwspółcześnione. Mitologiczny heros, bezbronny, skazany na wieczną mękę, w tej interpretacji przedstawia ideę bohaterstwa, cierpienia, solidaryzmu i podziwu dla heroicznej walki Polaków przeciwko Rosji. Więc rzeźba, która jakby tłumaczy i unaocznia ten mit prometeizmu, zainspirowana upadkiem powstania styczniowego, artysta dodatkowo jeszcze wyczulony, poruszony represjami, które zaborcy rosyjscy nakładali na Polaków, spróbował w ten sposób to ukazać, w ten sposób to przedstawić. I tak przyglądając się tym postawom artystów z pierwszej połowy XIX wieku i z tej drugiej połowy, od razu widzimy pewną kontynuację i odrodzenie tych nastrojów romantycznych w neoromantyzmie, czyli w epoce Młodej Polski, gdzie pewne postawy, światopoglądy, idee są bardzo bliskie. Bo proszę porównać fragment z Dziadów Adama Mickiewicza z recenzją z wystawy malarza symbolicznego Jacka Malczewskiego. Tekst i jakby ta główna idea jest właściwie taka sama. Mickiewicz pisał: teraz duszę jam w moją ojczyznę wcielony, ciałem połknąłem duszę. Nazywam się Milion, bo za miliony kocham i cierpię katusze. A w recenzji z wystawy Jacka Malczewskiego czytamy: duch jego wpijał się w tłum i ssał zeń wszystek ból i męczeństwo. Szmery milionów łez ugrały mu introdukcję życia. Więc to ta myśl o współodczuwaniu, ta myśl o wyjątkowości artysty, który z jednej strony odczuwa emocje społeczeństwa, ale z drugiej strony również cierpi i wyraża jego myśli, jego właśnie doznania, jest bardzo charakterystyczne. Więc ten romantyzm, który w pierwszej połowie XIX wieku w Polsce bardziej zabarwiony był i bardziej zbliżony do Biedermajera, w tamtych postawach widzimy to zamiłowanie do wygody, do statecznego życia, do szczęścia rodzinnego, do stabilizacji. I dopiero druga połowa XIX wieku przynosi nam postawy artystyczne pełne buntu, pełne odrzucenia norm społecznych i takich uznanych wzorców, zarówno jeżeli chodzi o życie, jak i o sztukę. Przynosi nam nędzę artystów, przynosi nam odrzucenie, chorobę, przykłady przedwczesnej śmierci, więc ten model artysty romantycznego tak naprawdę rozwinął się i możemy go obserwować od drugiej połowy XIX wieku właściwie do początków XX wieku, a może nawet można by zaryzykować, że i współcześnie pewnego rodzaju ideę samotnego artysty, który szuka natchnienia, szuka swojej muzy, tworzy swoje dzieła wybitne, skierowane do publiczności, która jednak ta publiczność nie do końca rozumie, nie do końca odbiera. Tak jak na tym obrazie Edwarda Okunia Filistrzy. Mamy tego samotnego skrzypka z muzą, wędrującego gdzieś po polach i zgromadzonych mieszczan, którzy nie są zainteresowani jego muzyką i jego przekazem. Oni po prostu myślą, śpią, śnią o tym spokojnym, mieszczańskim, statecznym życiu, gdzie sztuka jest może gdzieś zupełnie obok. To jest ten świat, który nie do końca ich dotyczy. Więc te relacje, to dzieło, artysta, odbiór przez współczesnych, ten konflikt artysty z konserwatywnym społeczeństwem, z filistrami, którzy niegodni są i niezdolni, może nawet nawet bardziej niezdolni odczytać głębokie treści sztuki, jest takim toposem kultury, który będzie wracał od czasów romantyzmu do współczesności. Bo właśnie można zakończyć słowami Stanisława Ignacego Mickiewicza. Cóż mówić o ludziach, których uczucia i myśli wychodzą poza normę przeciętną, których osobiste cele, pragnienia i ambicje, których dążenia społeczne są siły niezwykłej, których wola wytęża się do czynów dziwnych i nadzwyczajnych, wymagających krańcowego wysiłku duszy, których indywidualność drży niepohamowaną żądzą całkowitego przejawienia się i którzy wskutek tego stają w sprzeczności ze współczesnym im życiem społecznym, z moralnymi i materialnymi warunkami istnienia tłumu. Życie takich ludzi staje się albo poematem porywającym ogromem zjawisk, albo też mrocznym szamotaniem się witm ponurych, groźnych i przygnębiających, lub chaotyczną mieszaniną wszystkiego, co ludzie czuć i przeżywać mogą. I tym cytatem chciałabym zakończyć i zaprosić Państwa właśnie do poszukiwania tych artystów, tych ludzi, którzy wychodzą ponad normę przeciętną i których życie może być poematem. Dziękuję bardzo. Jeżeli mają Państwo pytania, to poproszę. Aha. Czy tutaj coś? Dziękuję w takim razie. Do widzenia Państwu.